Czytań z Księgi Kapłańskiej. Pan powiedział do Mojżesza na górze Synaj. Policzysz sobie 7 lat szabatowych, to jest 7 razy po 7 lat. Także czas 7 lat szabatowych będzie obejmował 49 lat. 10 dnia 7 miesiąca zatrąbisz w róg. W dniu przebłagania zatrąbicie w róg w całej waszej ziemi. Będziecie święcić 50. rok. Oznajmicie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców. Będzie to dla was jubileusz. Każdy z was powróci do swej własności i każdy powróci do swego rodu. Cały ten rok 50. będzie dla was rokiem jubileuszowym. Nie będziecie siać, nie będziecie żąć tego, co urośnie, nie będziecie zbierać nieobciętych winogron, bo to będzie dla was jubileusz. To będzie dla was rzecz święta. Wolno wam jednak będzie jeść to, co urośnie na polu. W tym roku jubileuszowym każdy powróci do swej własności. Kiedy więc będziecie sprzedawać coś bliźniemu albo kupować coś od bliźniego, nie wyrządzajcie krzywdy jeden drugiemu, ale odpowiednio do liczby lat, które upłynęły od jubileuszu, będziesz kupował od bliźniego, a on sprzeda tobie odpowiednio do liczby lat plonów. Im więcej lat pozostaje do jubileuszu, tym większą cenę zapłacisz. Im mniej lat pozostaje, tym mniejszą cenę zapłacisz, bo ilość plonów on ci sprzedaje. Nie będziecie wyrządzać krzywdy jeden drugiemu. Będziesz się bał Boga twego, bo ja jestem Pan, Bóg wasz. Oto słowo Boże.
Rok jubileuszowy. W Piśmie Świętym jest inaczej rozumiane niż dzisiaj w praktyce Kościoła. Rok jubileuszowy to jest sedno Ewangelii Łukasza. Sedno. To sedno Bóg Jahwe zapowiedział Mojżeszowi na górze Synaj. Przy czym zawsze, jak się mówi Ewangelia Łukasza, trzeba koniecznie Ewangelię Łukasza łączyć z dziejami apostolskimi, która została oddzielona jako podsumowanie wszystkich Ewangelii na zakończenie wszystkich Ewangelii. Nie jest to do końca szczęśliwe, bo bez dziejów apostolskich to Ewangelia Łukasza jest bez głowy. No to jest kropka nad i. Powiedziałem, wykonałem, tacy są ludzie zbawieni jak w dziejach apostolskich. Mają jedno serce, jednego ducha, wszystko mają wspólne. Tak ich nasyciłem bogactwem miłości Bożej. Bez tego nic dobrego nie zrobić. Sedno Ewangelii Łukasza. To jest jedna z tych chorób, która zrodziła się w sercach ludzkich i w społecznościach ludzkich, gdy zaistniała tajemnica grzechu pierwszego, czyli pierworodnego. Mianowicie, że człowiek posłuchał złego ducha szatana i powiedział szatanowi: tak, amen, masz rację. I w tym momencie szatan człowieku trzymał prawo do zamieszkania. I mówi się, że człowiek umarł. Przez to się rozumie, że Bóg odszedł, bo człowiek wybrał, ma prawo wybrać. I wybrał złego ducha, chciałby się powiedzieć, odbył racji, przekreślił Boga. Bóg grzecznie odszedł. Człowiek umarł. Marło w nim poczucie ogromnego bogactwa, że mając Boga, przez Boga ma wszystko w tym świecie. A jak coś tam w środku w nim umarło, to wtedy, jak tylko na coś popatrzył, chciał mieć. A to chce. No i mamy to, co dzisiaj jeszcze mamy. Wszyscy chcą. I walka. I cała ekonomia. Wielka nauka. I prawo, żeby dalej ci nie wolno. I cały ten bełkot w rodzinie ludzkiej. Bardzo mądry, wyświetlany. Katedry naukowe. A w gruncie rzeczy zrodziło się to na skutek tego, że człowiek nie czuje w sobie życia. Czuje sobie więcej śmierci niż życia. I między innymi sięga po dobra materialne, żeby jakoś sięgnąć po życie. I kociokwik na punkcie posiadania. Banki zagłane, jak najwięcej skupić ziemi dzisiaj. W ziemi mieć swoją gotówkę, bo to nie przepadnie i tak dalej. Bóg zna chorobę dzieci tej rodziny ludzkiej i jedną z chorób chciał ludziom uświadamiać, a jednocześnie zapowiedzieć uleczenie właśnie przez rok jubileuszowy. Co to jest za słowo rok i jubileusz? Otóż to pochodzi od słowa hebrajskiego róg barani. Róg barani. Ponieważ ten rok był ogłaszany we wszystkich miejscowościach żydowskich, a zaczynało się od świątyni jerozolimskiej przez granie na rogu baraniem. Rozpoczyna się rok wyjątkowy. W rok wyjątkowy bardzo dziwne zarządzenia. Wszystko, co ci się urodziło na polu, należy do wszystkich ludzi. Bogaty posiadacz, który miał wiele winnic, pielęgnował, zatrąbili na rogu. Każdy biedak, każdy cudzoziemiec mógł wejść sobie, narwać tyle, ile chciał winogron, pójść mu do sadu, nazbierać sobie jabłek, narwać. A on na to biedny patrzył i umierał. W tym roku wierszowym wszystko należało do Pana, do Stwórcy, do Boga. Więc Jego. Mówił w psalmie, do Pana należy się wszystko, co ją wypełnia. I to było ogłoszenie. Uważaj, wszystko jest swoje, nie twoje. Ty to sobie zachmęciłeś. I powiedział każdemu, rękę ci obetnę, jak sięgniesz po moje dobra. Obiecuję cię, do więzienia cię wsadzę. Wymierzę ci sprawiedliwość, bo to moje. A w tym roku Bóg mówi nie. Nie jest swoje. To jest moje, Stwórcy należy do wszystkich moich dzieci. Proszę bardzo. Zapraszam na ucztę. Ale ci, którzy byli sprytni, przedsiębiorczy, mieli swoich niewolników. Niewolnicy to są moje dzieci, którym ty zgotowałeś swoją chciwością niewolę. Niewolnicy jesteście wolni. Mógł zakupić ziemię, bo biedni doprowadzeni do bankructwa oddawali swoje, musieli oddać swoje ziemię, swoje zabudowania, krótko mówiąc swoje dziedzictwo, ojcowiznę. Wszystko im oddaj w tym roku. Oddaj im. No jak tu nie odkryć w sobie wtedy chciwości? Jak tu nie oddać, to wszystko boli. Chciwości. Więc to był rok szabatowy, który był jak gdyby szabatem do potęgi. Bo w szabat Bóg mówił, nie pracuj. Nie pracuj. Niech odpoczną i zwierzęta, bo to są też moje stworzenia. Niech odpoczną. Niech odpoczną twoi słudzy, ty. Szabat, dzień odpocznienia, bo w tym dniu masz sobie przypomnieć, że ja, Bóg, dla ciebie coś wielkiego robię. Ja wszedłem w przymierze, ja cię uwolniłem z Egiptu. To rozważaj, że nie jesteś tylko ciałem, ale jest w tobie duch i dusza i też potrzebują pokarmu. Ja przychodzę ci powiedzieć w tym dniu, że masz odpocząć w tym, co ja dla ciebie czynię. że tylko to, co ja dla Ciebie czynię w historii zbawienia, to Cię uczyni bogatym i sytym. Bo to, co masz, a przy okazji ocean cierpienia dla innych stworzysz, to w momencie śmierci nie masz. Ba, Ty idziesz z bogactwem swojej chciwości przed moje oblicze. Święte, święte. I wtedy ja powiem, żeby mieć udział w moim bogactwie życiu wiecznym, to musisz się oczyścić. I to jest czyściec. Takim ja nie udzielam swego życia, nie czyni na wieki swoim potomstwem. I ta ziemia, która leżała odłogiem jako własność Boga, Stwórcy, ziemia, o tej ziemi mówiono, że ziemia odpoczywa, ma szabat od ludzkiej chciwości odpoczywa. Ziemia też ma odpocząć, wszystko ma odpocząć. A wszystko należało do wszystkich. Szczęśliwi byli biedni, cierpieli strasznie chciwcy, którzy się obogacili kosztem. O jak cierpieli. Dlatego w Starym Testamencie wszystko było zachowane. Wszystko, nawet ręce sobie mieli przed posiłkiem. Natomiast najgorzej było to przekazanie roku szabatowego zachowane. W ogóle nie było zachowane. Gdzieś tam ktoś coś, a tutaj cicho szabat. Dlaczego? Bo najbogatsi byli faryzeusze, uczeni w piśmie, arcykapłani. No przecież nie będą przeciwko sobie działać. I Bóg wiedział, że to ich przerasta. Ale do czasu, gdy przyjdzie Jezus Chrystus swoje bogactwo w krzyżu, czyli swoje miłosierdzie, swoje zmartwychwstanie, przyniósł w roku jubileuszowym i pięćdziesiątnica, o której mówią dzieje apostolskie, wypadła właśnie wtedy, kiedy trąbiono w róg. Nic nie masz. Ja ci mogę przez śmierć swoją zabrać wszystko, nic nie masz. Ale masz mnie, masz bogactwo Boże. Gdybyś miał bogactwo życia Bożego w swoim wnętrzu, nikt by nie cierpi w otoczeniu. Wiedziałbyś, że to, co masz, to ci chwilowo dał Pan Bóg, żebyś tym realizował Jego miłość. I dlatego w dziejach apostolskich czytamy, że Izraelici otrzymali światło, że kto przyjmował Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, Jego ducha do swego wnętrza, sprzedawali majątki, przynosili, kładli u stóp apostołów, mówiąc, nie On wystarczy, ja nie umrę, ba, On się mną zaopiekuje i dlatego to było tych 7 diakonów, którzy opiekowali się biednymi i tak dalej. Ale to szybko w Kościele zanikło. Bardzo szybko. Narodziło się i zanikło. A chciwość pozostała w naszych sercach. Myślę, że to prawo do głosu dojdzie właśnie po czasach przełomu. Wtedy, kiedy Pismo Święte dojdzie w Kościele do głosu. A jak Pismo Święte milczy, no to nami sumienie milczy. I co mam, to mam. Tego nikomu nie dam. Chyba, że... To tak. Trochę na wesoło, ale problem jest bardzo smutny dla Boga. Grzech pierworodny. Wewnętrzna śmierć w sferze ducha. Bóg odszedł. Został duch pychy, egoizmu. My to nazywamy pychem, egoizmem, chciwością. A Pismo Święte mówi, wy się nie wstydzicie być pyszałkami, egoistami, chciwcami, ale jak ci powie Bóg, że tam jest demon, który się ukrył za tym, o, to już gorzej. To już gorzej. A tak dzisiaj, dzisiejszemu światu trzeba mówić, bo tak jest naprawdę. Dlatego tak bardzo trudno wyrugować te wady, dopóki nie zamieszka Chrystus, który powie, o nie, ja jestem Panem teraz tego wnętrza. Teraz ja. Jak słońce zgaśnie, zajdzie to pojawiało się światła, żarówki. Tak nieraz nocą, jak wstaję i patrzę na nasze podwórko ładnie oświecone, tylko poprzez żarówkę, która świeci na progu domu pielgrzyma, ale nieraz dozorca zapomni zgasić. I tak patrzę w ciągu dnia, wspaniałe słońce i ta żarówka się niepotrzebnie tam pali, ale nikt tego nie widzi, bo to światło już się nie liczy, bo liczy się słońce. I tak jest w naszym życiu, że pozapalały się po grzechu pierworodnym, kiedy zgasło słońce Bożej miłości, pozapalały się cztery żarówki. Nie będę teraz wymieniał, bo to jest sedno czterech Ewangelii, żarówki. Tu życie, o, tu życie. I wilje sobie z budu, a to. Jezus najpierw chce odsłonić naszą chorobę, byśmy realnie popatrzyli na siebie, na świat i później powiedzieli, tak, wszystko do Pana należy. A w gruncie rzeczy w naszym życiu wszystko należy do śmierci. Wszystko zależy od tego, kiedy Pan śmierć przyjdzie i powie, no to chodź. I te cztery choróbska, możemy ponieść cztery choroby przed oblicze Boga, a może pójść w nas Chrystus zmartwychwstały, mówiąc, Ojcze, dał się uzdrowić, przyjmij go. Dał się uzdrowić. Jak wiadomo, jeżeli nawet taki statek jak Titanic spotka się z górą lodową, to wtedy liczy się i łódź, i każda deska. Tak jest właśnie. Świat sobie z tego nie zdaje sprawy. A Pismo Święte próbuje z tym dotrzeć. Łapiesz się tytułu, godności, różne rzeczy. Łapiesz się. Bądź martwy wewnętrznie. A Chrystus mówi, daremne moje przyjście na ten świat, żebym ja w jego wnętrzu był i tym słońcem, i tym statkiem, tym źródłem odpocznienia. Zacząłem mówić o szabacie, ale ten szabat co siódmy rok to już trzeba było właśnie tę ziemię zostawiać odłogiem i powiedzieć, wszyscy mają prawo do wszystkiego, bo to jest ziemia. Wszystkie dobra pańskie, Pana, dla wszystkich dzieci. Tak dalej, a wyjątkowo, kiedy 7 razy 7 zaistniał, czyli rok szabatowy, który był zapowiedzią dzieła Jezusa Chrystusa, zejścia Boga do ludzi i uleczenia tego stanu śmierci. Wymiana Pana w środku. Jeden Pan musi odejść, o tym mówi Ewangelia Marka, i musi przyjść inny Pan. A nie praca nad sobą. Praca nad sobą może być złudzeniem. Będzie potrzebny heroizm, jak Jezus zamieszka, ale to już będzie heroizm nasz Jezusa Chrystusa. Będzie heroizm. I Jezus żąda od swoich narzędzi heroizmu. Ale to już jest radosne.
Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi. Niech nam ukaże pogodne oblicze, aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Niech się narody cieszą i weselą, bo rządzisz ludami sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. Niechaj nam Bóg błogosławi. Niech się Go boją wszystkie krańce ziemi.
Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie. Rzekł do swoich dworzan, tu Jan Chrzciciel, on powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w nim. Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wrzucić do więzienia. Powodem była Herodiada, żona brata jego Filipa. Jan bowiem upominał Heroda, Nie wolno ci jej trzymać. Chętnie też byłby go zgładził, ale bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka. Otóż kiedy obchodzono rodziny Heroda, tańczyła córka Herodiady wobec gości i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. A ona, przedtem już podmówiona przez swą matkę, powiedziała: daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. Zasmucił się król, lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. Posłał więc kata. Kazał ściąć Jana w więzień. Przyniesiono więc głowę Jana na misie i dano dziewczęciu, a ono zaniosło ją swej matce. Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je. Potem poszli i donieśli o tym Jezusowi. Oto słowo Pańskie. Jak Wam wczoraj wspomniałem, że Ewangelie były dane po zmartwychwstaniu. To, co księgi Starego Testamentu mówiły, to, co Jezus aż do chwili śmierci mówił, to wszystko było tylko zapowiedzią, zaczątkiem, obietnicą. Co Wam dam w krzyżu i zmartwychwstaniu? Dlatego jeżeli teraz już czytamy o uzdrowieniu, o strądu, na przykład, to było tylko obietnicą, kiedy ja Cię mogę uzdrowić z trądu. Bo trąd w Piśmie Świętym jest symbolem grzechu, z którym sobie nie radzi. A ja mam moc. Tutaj, w tym przypadku, Chrystus zmartwychwstały dzisiaj do nas mówi, że na przykładzie Heroda i Jana Chrzciciela. Wczoraj było na przykładzie mieszkańców Nazaretu i jego krewnych. To są tylko przykłady. Jak wiara ludzka może być okaleczona, gdy nie znamy ksiąg, które przygotowały największe wydarzenie, zejście Boga do ludzi. Czy możemy być wierzący? Herod jest wierzący. Ale jego wiara tak była straszliwie okaleczona. Tylko sumienie zadziałało. Oj! Widać, że zawsze miał ten smród w sercu. Upiłem się, wykorzystano moje pijaństwo, popełniono zbrodnie. I to nim się działo jak gwóźdź. No i na skutek tego, że nie znał Ksiąg Świętych, nie wiedział, jaki będzie Mesjasz. Jedynie z jego ust wyszedł bełkot wiary. Rzekł do swoich wożon, to Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają. Mimo woli powiedział, źle zrobiłem. Mieszkańcy Nazaretu, o których wczoraj czytaliśmy, znowu wiara, wierzą w Boga, wierzą. Pismo się, ale jaki tam ten Mesjasz będzie? Że będzie pokorny, kochający wszystkich. Nie, będzie według tego, co im tam diabeł mówił w sercu. Bo diabeł też jest wierzący. I to jak? To nie może wybrać pokory i miłości. Takich kenosy, tak pokorny miłości, jaka jest w krzyżu. Bo wierzyć w Boga to umrzeć dla Boga. A wtedy Bóg mówi, a ja jestem cały dla Ciebie, dziecko. Umrzeć pysze egoizmu. Bez umierania sobie, to nie jest umieranie sobie, to jest umieranie temu duchowi, który w nas proponuje nam inne życie. Przykłady okaleczonej wiary. Okaleczona wiara to jest wiara bez Pisma Świętego, bez znajomości Ksiąg Świętych. To, co dzisiaj ludzie zapełniają kościoły. Z okaleczoną wiarą. Nie wiedzą, że to są czasy przełomu. Że wcześniej czy później Bóg z tą parodią skończy. Że to są ważne czasy, wielki moment. I tam się zda krzyk Maryi w różnych miejscach, a teraz w naszych czasach w Medjugorje. No, nic się stało. No, to jest sprawa. On to tam, jemu to potrzeba, to niech sobie tam jedzie, wzajem, posłucha. Nie, to jest niepotrzebne. Ja to sobie w niedzielę pójdę, no, do spowiedzi, pójdę do Komunii Świętej, bilet na niebo mam, noszę. Teza jest jedna. Wiara bez wiary równa się znajomość Pisma Świętego. Bez tego jesteśmy okaleczeni. Wierzyć to poznać Pismo Święte, że tutaj coś bardzo ważnego Bóg mi mówi. O mnie, o kalectwie świata, żebyśmy nie wchodzili z bełkotem w bełkot tego świata. Herod ma wiarę na poziomie lęku. I te lęki się potwierdziły w momencie jego śmierci. Obawy. Jan Chrzciciel i w więzieniu jest szczęśliwy. Swoją misję spełniłem. Pokazałem na pewnego człowieka. To jest Baranek Boży, to jest Mesjasz. Mesjasz będzie Barankiem Bożym. Mesjasz przyszedł po to, żeby zrealizować to, co Bóg już powiedział, że tylko ci, którzy są niewinni, przyjmą bez buntu grzech innych i w nich się zamieni w miłosierdzie, w przebaczenie. W nich się będzie dokonywać świata. Nie mogę obciążyć złych ludzi złem, bo oni jeszcze do zła dodają zło. A Jezus mówi, przyszedłem, by zadać kłamstwo, że Bóg nie jest miłością, ale zmartwychwstając pragnę, proszę, żebym był w Tobie, żeby Twoje człowieczeństwo było bogate o moją Bożą mądrość, Bożą moc. Dam Ci udział w cierpieniu, ale to już nie będziesz nieszczęśliwy. Będziesz taki jak Jan Chrzciciel. Nawet w więzieniu. Bo już życie wieczne masz w sobie. Masz Boga w sobie. Ojca. I na pewno Herod był zbawiony. I Herodiada być może była zbawiona za tym męczeństwem dla nasz Chrzciciela. Mają oczy, a nie widzą. Jezus mówi nieraz w Ewangelii. To się odnosi do chrześcijan, którzy nie znają Pisma Świętego. Mają oczy, a nie widzą, dlaczego cierpią, dlaczego świat cierpi. Kłócą się o samolot pod Smoleńskim, a przecież tam Bóg dał krzyż połączony między znak na niebie, połączenie miejsca wypadku z Katyniem, pokazywałam to zdjęcie. Zanurzcie wszystko w potęgnego krzyża. Wziąłem z ich życia ofiarę. Jeśli oni czegoś chcą, to uwielbienia krzyża. Bo to wszystko jest bałwochwalstwem. Pychą, szatańską, a to w imię Chrystusa, nie w Chrystusie.